Cześć, witamy Was serdecznie w 14. już odcinku podcastu. Cześć Piotrek.
Cześć Rafał i cześć Wam wszystkim słuchaczom.
O czym sobie dzisiaj porozmawiamy?
No, jak zwykle o samych ciekawych i ważnych zresztą rzeczach, na przykład o tym, co się działo na Dakarze.
A może też o tym, co nas czeka na nadchodzących targach Warsaw Motorcycle Show.
No, a także o tym, że byłem na chyba pierwszej serii premier motocyklowych w polskich salonach.
No i oczywiście o ciekawych motocyklach i o paru newsach z kraju.
Nie zabraknie także wątku policyjnego. To co, do dzieła?
No co, jedziemy. Podcast o motocyklach na luzie. Piotrek, jak wiesz, bo ty jesteś człowiekiem bywałym, zorientowanym, zbliżają się tak zwane targi, czyli Warsaw Motorcycle Show, szumnie nazywany kiedyś największą imprezą motocyklową w środkowo-zachodnio-wschodniej Europie. Czy wybierasz się może na te targi w tym roku?
Słuchaj Rafał, w naszej redakcji motogenowej mamy przynajmniej dwie osoby, czyli ja i Bary, które pełniły funkcję konferencjerów na tych polskich wystawach motocyklowych. No ale odpowiadając na twoje pytanie, czy się wybieram, jeżeli się wybiorę, to chyba tylko i wyłącznie z ciekawości i bynajmniej nie będzie to ciekawość zobaczenia nowych motocykli. A jak myślisz, dlaczego, Rafał?
Nie wiem, bo ich tam nie będzie, na przykład.
Chyba właśnie dlatego. Śmieszną rzeczą jest, że coraz więcej widzimy zapowiedzi tych targów na Facebooku na przykład.
I to bardzo dyplomatycznie powiedziałeś, bo po prostu nawalają z każdego kąta. Szczerze mówiąc, to się ostatnio boję nawet lodówkę otworzyć, bo mi tam wyskoczy jakaś reklama w WMS. Powiem ci ciekawostkę, bo jakby nie boję się samej reklamy, tylko boję się czytać komentarze pod tymi reklamami, bo nie wiem, czy zauważyłeś, ale są tam wyłącznie negatywne.
Tak, zauważyłem i no jestem właśnie dlatego bardzo ciekaw, jak organizator sobie z tym poradzi. Czy schowa głowę w piasek, czy będzie to wystawa małych marek i małych producentów, czy faktycznie ci duzi producenci się zdecydują tam wystawić?
No nie wiem, właśnie też się nad tym zastanawiam. Szczerze mówiąc, mało mnie ciekawi ta impreza jako taka, bo po pierwsze ze względu na ten taki smród, który się za nią wlecze. No ale po drugie ze względu na to, że jakby nie widzę sensu, dlatego że o ile ta impreza rzeczywiście wtedy, kiedy tam byliśmy, spotkaliśmy się zresztą tam na chyba drugiej edycji, to ona rzeczywiście tętniła życiem, było mnóstwo fajnych ludzi, było tak tłoczno i było rzeczywiście fajnie. O tyle później ta pandemia trochę pogrzebała jakość tej imprezy, pogrzebała trochę też ze strony niefajnego zachowania organizatora. No i mam wrażenie, że też trochę się zmieniły czasy, bo w tej chwili producenci, nawet tacy jak BMW, nie wystawiają się na EICMie, a co dopiero na takich lokalnych tutaj targach w Warszawie, które w dodatku cieszą się złą sławą.
No właśnie, Rafał, poruszyłeś chyba najważniejszą kwestię tego wydarzenia, jakim jest ta warszawska wystawa motocyklowa, czyli kiedyś to było. No kiedyś było fajnie, była ekipa, byli ludzie, były motocykle. Jak to będzie w tym roku? No, jestem pełen obaw, ale jednocześnie trochę roześmiany z tego, jak to wszystko się wydarzyło.
Dobra, kończymy ten wątek, bo zaczynamy brzmieć jak boomerzy.
No to co, Rafał, wracamy do rzeczy bieżących. Otóż jedną z takich rzeczy palących, kiedy to przyszedł nowy rok, było, czy wejdzie kara za to, że spóźnisz się z badaniem technicznym. Taki jeden mój znajomy, który prowadzi komis samochodowy, sądził, że się spóźni i nagle wziął te wszystkie swoje samochody do jednej stacji kontroli, zrobił tam kolejkę na kilka kilometrów, bo chciał wszystkim tym samochodom naraz wykonać to badanie techniczne, ale fakt jest taki, że nowelizacja nie weszła. A to jest też zabawne, że rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury zapytany o to, kiedy nowe przepisy wejdą w życie, odpowiedział, że obecnie nie jest możliwe określenie daty.
Wejdą, kiedy wejdą, na chuj drążyć temat.
Dokładnie tak, nie ma co drążyć. A prawda jest taka, że przepisy nowelizujące pracę stacji kontroli technicznych miały wejść do maja 2018. No i później te prace w Sejmie trochę się toczyły, trochę się staczały i to tak się przesuwało i do przodu, i do tyłu. No i aktualnie nie wiadomo, co to będzie.
Zastanawiam się, jak długo potrwa ta próba sił, dlatego że wielu diagnostów grozi, że pozamyka te swoje stacje. Z drugiej strony też jakby no, nie widać wcale takiego masowego eksodusu diagnostów do innych działalności, na przykład do sprzedaży warzyw albo do budowlanki. Więc zastanawiam się, gdzie to nas zaprowadzi, bo tych zapowiedzi, zmian to już chyba, nie wiem, słyszę już chyba po raz szósty, siódmy, coś się miało zmienić, te kary miały wejść. Bardzo jestem ciekawy tego.
Zanim nowelizacja nie wejdzie, to nie ma co dywagować.
Nie wiem, czy wiesz, Piotrek, chociaż pewnie tak, bo ty jesteś człowiekiem bywałym w memach. Przed wojną był produkowany taki motocykl, który się nazywał Boomerland. On wyglądał jak jamnik, był bardzo długi, tam mogło siedzieć 4 osoby albo i 5. I on się często pojawia właśnie w jakichś motocyklowych memach, w filmach ze zlotów i tak dalej, i tak dalej. Kojarzysz coś takiego?
Taki jamnik, tak, tak, coś no. Takiego widziałem na memach właśnie.
No, one właśnie, ich kilkadziesiąt się w ogóle zachowało gdzieś tutaj w Europie, w Stanach i one dlatego się często pojawiają właśnie na takich fajnych, jakichś lepszych motocyklowych imprezach w formie na przykład wyzwania dla grupy motocyklistów. I o ile ten motocykl był zawsze takim tylko wspomnieniem po przedwojennej fabryce, o tyle się okazuje, że czeski biznesmen postanowił tą markę reaktywować i w tym celu przygotowuje fabrykę, która będzie zlokalizowana gdzieś w pobliżu czesko-niemieckiej granicy. I to nie będzie oczywiście produkcja na dużą skalę i to też nie będzie produkcja tego motocykla, właśnie jamnika długiego takiego, ale ten motocykl będzie się nazywał Boomerland, a Boomerland tak przy okazji to znaczy Czechy po niemiecku po prostu, stąd taka dziwna nazwa.
A to nie jest świat boomerów?
Nie, to nie jest Boomerland, tylko Boomerland. Ale rozumiem twojego psztyka, gówniarzu. No, w każdym razie gość chce budować motocykl, który się będzie nazywał Boomerland 21.
I to znaczy, że pomieści 21 osób?
Nie. Zastanawiałem się, o co chodzi z tą liczbą, ale prawdopodobnie chodzi o wielkość przedniego i tylnego koła. To jest takie nawiązanie do tego historycznego motocykla, który miał właśnie takie duże koła i co ciekawe, w ogóle był pierwszym seryjnie produkowanym motocyklem z alufelgami. Natomiast jest pewien problem, bo ten nowy Boomerland będzie no, trochę mniejszy, będzie tam zasilany innym silnikiem oczywiście, czyli dwucylindrówką 760 cm3, ale będzie wykonywany ręcznie w liczbie, uwaga, 10 sztuk. I niestety ma kosztować jakieś w przeliczeniu 273 tysiące złotych. Więc...
Czyli mamy czeskiego biznesmena z fantazją, i tak. Jakąś ciekawą butikową markę, no może to mieć sens, może to być tak. Coś ciekawego, może w Kalifornii będą tym jeździli, no bo chyba nie po Czechach, nie na Śląsku.
No nie wiem, ale jest to fajne, w ogóle ostatnio taki trend się zrobił na reaktywowanie, może nie na reaktywowanie, ale na pomysły na reaktywowanie marek historycznych, bo ostatnio pisaliśmy też o tym, że ma powrócić podobno marka Morbidelli. Nie wiem, czy kojarzysz, to uznany ten motocykl został kiedyś za najbrzydszy motocykl świata. Tak. On był zasilany V8 o pojemności tam, nie wiem, 700 czy 800 cm3, ale wyglądał jakby w takich goglach białych. Okropny w ogóle, okropny motocykl pod względem designu.
No Włosi mają to do siebie, że potrafią zaprojektować coś równie przepięknego, jak równie odrażającego. To dziwna cecha.
Tak, on się doczekał, tak, ten motocykl się doczekał w ogóle takich porównań do Fiata Multipli, zresztą jak najbardziej uprawnionych. Natomiast co jest ciekawe, to, że Morbidelli bardzo blisko było powiązane z marką Benelli, bo obie firmy pochodziły z Pesaro i żeby było śmieszniej, to w Mediolanie podczas targów EICMA pojawiła się taka marka MBP, to się chyba nazywało, chińska. I jakby to jeszcze nie jest nic ważnego, bo to się rozwija jako Moto Bologna Passione czy coś takiego. Ale okazuje się, że jak się zagłębić w te powiązania tych marek chińskich, to okazuje się, że ta MBP jest blisko powiązana z kolei z marką Kiwei. A Kiwei to jest marka, której właścicielem jest Qiang Jiang, czyli właściciel Benelli. I jest taki pomysł w ogóle, który gdzieś tam dziennikarze włoscy rzucili, że firma, która jest właścicielem tego MBP, czyli Powerlink Technology z Hongkongu, wystąpiła o prawa do nazwy logotypu Morbidelli I może się okazać, że te motocykle, bo Chińczycy bardzo lubią te włoskie marki, i może się okazać, że Morbidelli będzie takim drugim Benelli, czyli stworzą jakąś taką linię motocykli sportowych, sportowo-turystycznych, bo to, co pokazali na targach, to naprawdę było grube. Naprawdę to było fajne, bardzo ciekawe stylistycznie. Więc może nas czeka drugi case po prostu Benelli. To jest, powiem Ci, bardzo ekscytująca perspektywa.
Tak, generalnie według mnie całkiem ekscytujące tak naprawdę, bo to odpowiednie słowo jest, są te chińskie marki, tak jak Benelli, Vought, Zontes, czy jeszcze kilka innych, bo ci producenci, którzy stoją za takimi markami, wiedzą, że muszą się postarać i wiedzą, że poza wyposażeniem muszą grać też ceną i w efekcie otrzymujemy naprawdę kompetentne produkty, więc jeżeli będzie ich jeszcze więcej, no to przecież nie będę narzekał, no super.
Jasne, tym bardziej, że jak ostatnio rozmawiałem z Piotrkiem z Harley'a Davidsona, to tak zauważyliśmy, że może mało błyskotliwie, ale jednak zawsze, że w tej chwili motocykle, które kiedyś oscylowały w okolicach 50-60 tysięcy, to teraz raczej oscylują wokół 70-80 tysięcy. I zrobiła się taka gigantyczna dziura między 30 tysiącami złotych a 50 tysiącami złotych, gdzie jeśli chodzi o te takie, powiedzmy, duże, dorosłe motocykle zachodnich czy japońskich marek, to właściwie są tylko sprzęty małolitrażowe. I tu jest wielka właśnie przestrzeń do zagospodarowania przez Chińczyków. I myślę, że to nie będzie jakimś przesadą, kiedy powiem, że to się już dzieje. Może nie jakoś spektakularnie, z wielką pompą i banerami na ulicach, ale widać, że ta oferta chińskich sprzętów o większych pojemnościach jest coraz lepsza, coraz ciekawsza i one też są po prostu fajniejsze, fajnie się nimi jeździ, są bardziej niezawodne.
I bardzo dobrze, więcej chińskiej motoryzacji, no nie powiem tego, nie powiem więcej chińskiej motoryzacji na polskich drogach. Okej, okay, jingle.
Piotrek, mam dla Ciebie bardzo dobrą wiadomość. Grono motocyklistów w Polsce powiększy się o prawie 500 nowych.
Ale w sensie, że otworzyli oddział jakiś położniczy motocyklowy, czy co?
Nie, ale no właściwie jesteś nawet dość blisko. Chodzi o to, że policja zakupiła 478 nowych motocykli R1250RT.
Luksurnie.
To znaczy, że na drogach będzie no prawie tyle, bo 25 poszło do Legionowa, do tego ośrodka szkolenia. Ale reszta będzie jeździć po polskich drogach. Będziemy częściej widywać miśków na hulajnogach. Oni wiadomo, że są fajni, odmachują nam zawsze. Zawsze się cieszą, jak nas widzą, więc dla mnie to jest dobra wiadomość, fajna bardzo.
Znaczy, wiesz co, prawdę mówiąc, ja kiedyś miałem okazję robić taki materiał reporterski z policjantami na motocyklu. To naprawdę równi goście byli, tych kilku, których poznałem.
No, to tylko się cieszyć. Ciekawe, do czego na przykład mogą wykorzystywać takie motocykle, bo wydaje mi się, że no nie tylko przecież do stania w krzakach i celowania w nas radarem, prawda?
No ja bym, gdybym miał służbowe R1250RT, no to bym mówił swoim przełożonym, że muszę mieć koniecznie patrole po krętych górskich drogach.
No właśnie, no w Jeleniej Górze na przykład patrol taki, kurczę, mieć na takim, no to było coś. No.
A takim, którzy by zamulali na zakrętach, to bym koguty włączał.
I mrugał długimi jeszcze.
No, natomiast jeżeli chodzi o to mruganie długimi i kogutami, to musicie się strzec tak naprawdę, bo trwa właśnie okres 42 dni wzmożonych kontroli policyjnych. A jest to związane oczywiście, a jakżeby inaczej, z feriami. Policja prowadzi akcję Bezpieczne Ferie. Oznacza to, że dużo więcej policjantów i funkcjonariuszy wyjedzie na drogi. W oficjalnym komunikacie policji czytamy, że robili będą oni wszystko to, co potrzebne i co niezbędne do podniesienia i utrzymania wysokiego bezpieczeństwa na drogach, czyli monitorowanie płynności ruchu, dbanie o porządek i bezpieczeństwo, czy udzielanie kierowcom i uczestnikom ruchu wszelkiej pomocy. Ale także zaznaczają, że na drogi wyjedzie dużo więcej przedstawicieli grupy Speed, których głównym zadaniem jest patrolowanie dróg pod względem przekraczania prędkości.
To faktycznie, powiem Ci, że wszyscy ci czterej motocykliści, którzy jeżdżą, to będą mieli przerąbane teraz.
No wiesz co, pogodę mamy taką, że niewykluczone, że za tydzień w te ferie to będzie świeciło słoneczko, nie?
Masz rację, bo ja sam jeździłem przecież pod koniec roku jeszcze.
No właśnie, nie ma wątpliwości, że jednym z ważnych zadań podczas bezpiecznych ferii jest kontrola autokarów, których przecież wyjedzie bardzo dużo i które będą przewoziły dzieci, a które no niestety nie zawsze są w idealnym stanie. No, ale tak, a propos grupy Speed. Grupa Speed, czyli ci, którzy zajmują się przede wszystkim tymi, w dużym skrócie, drogami szybkiego ruchu, a dokładnie rzecz biorąc, grupa Speed z województwa łódzkiego pochwaliła się statystykami za cały miniony rok 2022 i wyobraź sobie, że wyłącznie w jednym województwie ta ekipa wystawiła niemalże 32 tysiące mandatów.
No nie dadzą pojeździć, no naprawdę, po prostu ja nie wiem.
W całym roku też zatrzymali 760 praw jazdy, co daje ponad 2 zatrzymane prawa jazdy dziennie. Mają chłopaki co robić.
A to jest sama Łódź, kurde. To sobie teraz pomyśl.
To jest samo łódzkie, dokładnie. Mam nadzieję, że trzymam kciuki, liczę na to, że większość tych ujawnionych wykroczeń i przestępstw była faktycznie istotna, a nie było to łatanie dziury budżetowej.
No, tego to się pewnie nie dowiemy, bo różnie to bywa. Ja przynajmniej jeśli się czyta komentarze pod naszymi artykułami, które mówią właśnie o sprawach mandatów, radarów i tak dalej, no to wynika z tego, że jest małe zaufanie do policji w tym zakresie. Raczej większość naszych czytelników sądzi, że jest to właśnie łatanie dziury budżetowej.
Ale to ja tutaj pochwalę się taką małą, prywatną historią, którą nawiążę do tej grupy Speed. Otóż ta grupa Speed łódzka w ciągu 2022 zatrzymała łącznie 119 pijanych kierowców. No i okej, ci komentujący mogą się kłócić, że ta policja to tylko łata dziurę budżetową. Ale wyobraź sobie, że no, kilka tygodni temu ja osobiście wychodzę ze sklepu no i widzę, że czterech grubo wstawionych gości nie tylko sika na latarnię i na ogrodzenie, ale zamiaruje się, żeby wejść do samochodu. No i tak sobie pomyślałem, że zadzwonię na policję, zgłoszę tą sytuację i zobaczymy, co się stanie. No i faktycznie po chwili policja przyjechała, sprytnie stanęli za rogiem, żeby się nie pokazać, no i jak tylko ci, nie przebierając w słowach, napruci goście, swoją drogą wytypowali tego najbardziej naprutego, żeby prowadził, nie wiem, idiotyzm, wsiedli do samochodu, to po 120 metrach policja ich zatrzymała i z tego, co tam widziałem, to gość został zgarnięty na posterunek, więc przyczyniłem się do zatrzymania pijanego kierowcy. Jeżeli ktoś mi wypomni, że jestem konfidentem, no to cóż, no widocznie jeździ pijany, więc nie mam do niego szacunku.
Ty jesteś 60 po prostu.
Tak, dokładnie. Kilka dni temu, w połowie stycznia, byłem na chyba pierwszej serii prezentacji nowych motocykli w polskich salonach. Byłem w salonie Triumfa i przeglądałem się w chromie. A żeby przytoczyć więcej szczegółów, to pozwólcie, drodzy słuchacze, że oddam głos sam sobie, który to nagrałem właśnie na miejscu.
Cześć, dzień dobry, witam was wszyscy słuchacze. Ten harmider za mną w tle to jest, a jakżeby inaczej, chyba pierwsza w tym roku polska prezentacja w salonie motocyklowym. Mamy tutaj do czynienia z serią Chrome Collection w salonie Triumfa, gdzie widzimy kilka różnych modeli pięknych, fantastycznych, fenomenalnych, chromowanych wykończeniach. Zbiorniki po prostu się błyszczą w tych motocyklach i inne detale. Ale o co dokładnie chodzi? Jakie modele dostępne są w kolekcji Chrome oraz gdzie jeszcze będziecie mogli zobaczyć tą kolekcję, w jakich kolejnych miastach? O tym dowiecie się od naszego gościa w tym podcaście. Cześć Weronika!
Witajcie serdecznie, z tej strony Weronika Kwapisz, Triumf Polska.
Weronika, podpowiedz nam, na co patrzymy, czym jest kolekcja Chrome w Triumfie?
Tak naprawdę to jest powrót do naszych korzeni, bo już w 1937 roku mieliśmy Speed Twina w pięknym malowaniu Chrome, więc wracamy, że tak powiem, do początków naszych marki, która już ma 120 lat na karku, więc całkiem sporo. No i tak naprawdę podkreślamy nasze wielkie serce i oddanie do detailingu, do przepięknych detali, jakie się pojawiają w naszych motocyklach, w tym przypadku akurat malowań.
No faktycznie trzeba przyznać, że te chromowane detale i przede wszystkim zbiorniki wyglądają fenomenalnie, a kolekcja Chrome jest dostępna w których modelach dokładnie Triumfa?
Mamy dwa Bonneville, T100 i T120, mamy Bobera, mamy Speedmastera, mamy dwa Rockety GT i R, mamy Scramblera 900, Scramblera 1200 i Speed Twina 900.
I z tego, co wiem, to te modele nie są limitowane.
I Traxtona przepięknego.
Traxton według mnie jest, no nie wiem, czy moim ulubionym jest Traxton czy Rocket, o tym jeszcze będę musiał zdecydować, ale ta seria nie jest numerowana, limitowana, aczkolwiek jest wyłącznie dostępna w tym roku. Jak, o co dokładnie chodzi?
Zgadza się. Wcześniej mieliśmy takie kolekcje specjalne, edycje, które na przykład liczyły 750 sztuk, 1500, natomiast kolekcja Chrome jest dostępna tylko i wyłącznie przez ten rok, więc w zależności no, kto ile zamówi na dany rynek, tak jak my na rynek polski i inne europejskie, tyle po prostu się tych motocykli pojawi.
No dobrze, czyli jeżeli ktoś by chciał zamówić, a przynajmniej zobaczyć, to gdzie jeszcze będzie miał okazję? Bo rozumiem, że nie będzie ich jeździło na polskich drogach aż tak dużo chyba.
Zgadza się. Kolejny pokaz kolekcji Chrome będzie w Wrocławiu, później w Poznaniu i na końcu w Gdańsku. Oczywiście te motocykle sukcesywnie się będą pojawiać w naszych salonach, natomiast nie w takiej liczbie, nie w takiej ilości naraz. Niestety mam już złą wiadomość do tego, że Traxton się wyprzedał od momentu, że tak powiem, ogłoszenia pierwszej informacji prasowej. Naprawdę zawojował serca wszystkich motocyklistów, więc na ten moment jakby ktoś był tym motocyklem zainteresowany, to może być problem. Ale jeszcze Rocketa, Bonneville jak najbardziej, Bobera czy Speedmastera jesteśmy w stanie znaleźć.
Czyli pamiętajcie, te trzy miasta, Wrocław, Poznań, Gdańsk, tam możecie je zobaczyć w gromadzie i to będzie chyba najlepsza okazja, żeby je zobaczyć. Dziękuję Ci bardzo, Weronika.
Dzięki bardzo, szerokości, do zobaczenia na trasie.
Zakończył się tegoroczny Rajd Dakar. Poprosiłem naszą specjalną wysłanniczkę, Anię Schmidt, o kilka słów komentarza na temat tej imprezy.
Dakar 2023 dobiegł końca. Zgodnie z zapowiedzią organizatorów, 45. edycja była najtrudniejszą ze wszystkich czterech zorganizowanych dotychczas w Arabii Saudyjskiej. Aż 14 stages, czego 70% po nowych trasach. Dzień przerwy dopiero po 8 etapach, mniej dojazdówek, 5000 km odcinków specjalnych, w tym dwa maratony, z czego jeden nieplanowany i długo wyczekiwany empty quarter, w którym zawodnicy musieli zmierzyć się z wymagającymi wydmami. Z tego, co mówili zawodnicy, nawigacja w tym roku była stosunkowo łatwa, ale trudny, zróżnicowany teren był poważnym wyzwaniem zarówno dla motocyklistów, jak i maszyn. Piasek, kamienie, koryta rzeczne – wszyscy zrozumieli, dlaczego w tym roku nie każdy ubiegający się o start Dakarze został dopuszczony do rywalizacji. Do tego przez większość rajdu pogoda nie rozpieszczała. Było zimno, a ulewne deszcze w okolicach Hailu sprawiły, że wody wezbrały nie tylko na naszym biwaku, ale również na trasie. Przekraczanie powstałych rzek było szczególnie uciążliwe dla motocyklistów, a dojazdówki w deszczu wymroziły wszystkich solidnie. W ruch poszły nawet torby na śmieci i silver tape. Cokolwiek było pod ręką i pozwalało ochronić się trochę przed wilgocią. Natomiast ostatni, 14 stage, nadawał się bardziej na sesję zapasów w błocie. Najwytrwalsi dojechali na finisz pokryci grubą warstwą brudu. Nieszczęśliwcy zmagali się dłuższą chwilę z wyciąganiem motocykli zastanych w błocku. No a o kłopotach z motocyklami i wodzie w paliwie podczas tego rajdu nie będę nawet wspominać. Ale Dakar to najtrudniejszy rajd świata, więc nie będziemy nikogo żałować, prawda? To, co faktycznie zaskoczyło wszystkich obecnych na tym Dakarze, to liczba zawodników, którzy wypadli z rajdu jeszcze w pierwszej jego części, nie wspominając już o małych kraszach na samym prologu. Na poważnie zaczęło się od zaskakującego wypadku zeszłorocznego zwycięzcy Dakaru Sama Sunderlanda, który już na 52. kilometrze pierwszego etapu złamał obojczyk i doznał wstrząśnienia mózgu. Na kolejnym drugim etapie, który był morderczą przeprawą przez kamieniste i skaliste podłoże, Matthias Wockner zaliczył upadek przy prędkości 110 km na godzinę i doznał urazu nadgarstka. Pozostał jednak w grze. Trzeci stage był natomiast ostatnim dla Rickiego Brabecka, a czwarty dla J-Roda z zespołu Hero i Kyla McCoya z Malemoto. Nieźle, prawda? A to był dopiero początek, bo w kolejnych dniach z Dakarem pożegnali się kolejni zawodnicy. W połowie rajdu ze 135 motocykli pozostało, jeśli się nie mylę, około 90. No dobrze, a kto zabłyszczał? Po zwycięstwa na odcinkach sięgnęli Tobi, wygrywając prolog i pokazując ewidentny powrót do formy, Ricky Brabec, Mason Klein, który pomimo młodego wieku nie pozostaje daleko w tyle za czołowymi zawodnikami i odniósł pierwsze zwycięstwo odcinka w Rally GP, Daniel Sanders, Barret Daboort i Adrien Van Beveren, a potem Luciano Benavides i Ross Branch z zespołu Hero. Dobrze zaprezentował się również Amerykanin Skyler House. Po rest day druga część Dakaru skierowała zawodników do Empty Quarter. Zaledwie Trzy minuty dzielące czołówkę zawodników podkręciły emocje. W 9 etapie rajdu wycofał się poobijany Bareda Bort. Dwa solidne krasze, w tym jedną kolizję z Van Beverenem, zaliczył natomiast młody Mason Klein. W efekcie stracił wieżę i uszkodził nadgarstek. No a w 10 etapie pożegnaliśmy Paula Neffa. 11 etap, czyli morderczy maraton w piasku z wyschniętymi korytarzami rzecznymi na trasie, gdzie zawodnicy naprawdę podkręcili tempo. Szczególnie Luciano Benavides, który zaliczył trzecie zwycięstwo etapowe w tej edycji rajdu, a za nim uplasowali się Sanders i Price. Po 12 etapie na trzeciej pozycji pojawił się Hofs, a różnica pomiędzy nim a Price'em wyniosła zaledwie 28 sekund. Etap 13 był wyjątkowo dramatyczny. Z rywalizacji wypadł Matthias Wockner, co ewidentnie emocjonalnie odbiło się na zespole. Mason Klein podjął ostatecznie decyzję o wycofaniu się z rajdu z powodów zdrowotnych i mówiąc szczerze, wszyscy zaczęli się zastanawiać, kto właściwie wygra ten Dakar. Price'a i Kevina dzieliło zaledwie 12 sekund, a Skyler tracił ponad minutę. Podsumowując, w drugiej części Dakaru na etapach zwyciężyli Luciano Benavides, Cornejo i Kevin Benavides. Ostatni etap Dakaru zazwyczaj był krótkim i mało zaskakującym, jednak w tym roku poziom trudności był z założenia wyższy, a obfite deszcze dodatkowo sprawiły, że zawodnicy musieli przeprawić się przez kilometry błota. Startowali w odwrotnej kolejności po 5 zawodników. Wyścig pomiędzy czołówką rozstrzygnął się na 417 km z Alhofów do Dammam. Ostatecznie po zwycięstwo sięgnął Kevin Benavides, wyprzedzając Price'a o zaledwie 43 sekundy, a Skyler stanął na trzecim miejscu na podium. W sumie ze 135 motocyklistów, którzy wystartowali w 45. edycji Dakaru, po pokonaniu 8500 km do mety dojechało 89 motocykli. Zawsze podziwiałam dakarowców, ale w tym roku to panowie naprawdę szacun. To był super ciężki Dakar. Na razie jestem jeszcze na etapie odsypiania i obiecywania sobie, że już nigdy więcej, ale za tydzień, znając życie, jak zwykle zacznę już odliczać dni do kolejnej edycji. Bo nie ma nic bardziej ekscytującego niż Rajd Dakar. To Rally Life i ten Rally Spirit.
Michałki. Będzie trzecia część legendarnego w zasadzie już filmu Tron, czyli ten film, gdzie science fiction łączy się z motywem motocyklowym. Póki co umowy są już finalizowane i zdjęcia rozpoczną się prawdopodobnie w sierpniu tego roku. Trzymam kciuki, że będzie dużo dobrej muzyki, tak jak do tej pory, i być może będzie kolejna legendarna, chyba prawdopodobnie najlepsza scena motocyklowa kina. Valentino Rossi został kierowcą fabrycznym BMW. Tak, nie przesłyszeliście się. Valentino Rossi w BMW, ale nie w motocyklach, bo w samochodach. Bo jego zespół zmienił samochody z Audi na BMW i teraz doktor będzie ścigał się BMW M4 GT3 w klasie GT3 World Cup. Aczkolwiek mam nadzieję, że skoro będzie jeździł fabrycznymi samochodami BMW, to być może zobaczymy go też na jakimś S1000 RR na torze, ale to by było. Ducati rozpoczęło produkcję elektrycznych motocykli. Szokujące? Być może tak. To są motocykle wszystkie identyczne, wszystkie 23 sztuki, identyczne do serii wyścigowej rozgrywanej przy MotoGP, która nazywa się Moto E. Czyli to są tylko wyścigówki, ale Ducati już zapowiada, że ta seria wyścigowa będzie takim polem testowym przed tym, aby opracować technologię motocykli elektrycznych na drogę. Według plotek Aprilia pracuje nad nowym sposobem rozrządu, nad nowymi zmiennymi fazami rozrządu. Być może jest to projekt prosto z MotoGP, być może jest to projekt trafiający do MotoGP, a być może, a może wręcz na pewno, nowe wcielenie superbajka RSV4 będzie miało zmienne fazy rozrządu, a to oznacza jeszcze więcej mocy maksymalnej i jeszcze więcej elastyczności w dolnych i średnich zakresach obrotów. A kiedy zobaczymy ten nowy silnik i nowy motocykl? Tego nie wiadomo. Ciekawe i miłe wieści prosto z Hiszpanii. Otóż Barcelona, w przeciwieństwie do kilku innych miast, nie chce walczyć z motocyklistami, ale im pomagać. I otóż władze miasta wraz z Generalną Dyrekcją Ruchu Drogowego, hiszpańską Generalną Dyrekcją, wprowadziły program, który ma za zadanie zbadać zachowania motocyklistów i pomóc im w tych najbardziej kluczowych kwestiach. Pomoc będzie polegała na dopasowaniu infrastruktury drogowej. Będzie lepiej jeździć motocyklami po Barcelonie. Super, da się. Twórcy filmu Mission Impossible Dead Reckoning wypuścili publicznie klip backstage z tego, jak Tom Cruise, ten 60-letni Tom Cruise, skacze z motocyklem ze spadochronem z wielkiego klipu w Norwegii. Wygląda to niesamowicie widowiskowo. Naprawdę warto zobaczyć te ujęcia z backstage'a. Film ciekawe, być może też. Wszystko to, o czym mówiliśmy, łącznie z tymi ujęciami z Mission Impossible, ze wszystkimi newsami, a także z tymi newsami głównymi z poprzedniej części podcastu, zobaczycie i znajdziecie i przeczytacie na motogen.pl. To co, Rafał, kończymy dzisiejszy odcinek podcastu. Odwiedziliśmy dzisiaj Dakar, odwiedziliśmy polskie salony motocyklowe. Co jeszcze ciekawego się dowiedzieliśmy dzisiaj?
No, dowiedzieliśmy się, że warszawskie targi motocyklowe są imprezą kontrowersyjną.
I to tak przynajmniej delikatnie rzecz biorąc. Dowiedzieliśmy się też, że policja ma dużo, dużo, dużo więcej nowych motocykli.
No i dowiedzieliśmy się, że być może powrócą po wielu latach dwie bardzo ciekawe marki motocyklowe.
No więc, drodzy słuchacze, żegnamy się, zapraszamy do kolejnego odcinka. Było nam bardzo miło. Piotrek Jędrzejak
i Raf. Do usłyszenia.